Chyba prawie każdy z nas ma przy sobie telefon komórkowy. Kiedyś to była domena tylko ludzi, biznesmenów, prawda? Bo były kiedyś drogie, duże, niedostępne. A dzisiaj można powiedzieć, chyba że każdy z nas, czy to młodzi, czy to dzieci, czy to starsi, wszyscy mamy telefony komórkowe. Chyba nawet z naszego zniknęły ulic, zniknęły również chyba budki telefoniczne. Nie wiem, czy ktoś widział ostatnio jakąś budkę telefoniczną. O, gdzieś tam jeszcze... O, w Hajnówce jest budka telefoniczna. No to faktycznie to trzeba gdzieś zapisać. Ale praktycznie nic zniknęło, prawda? Nie ma. I gdybym was zapytał, dlaczego mamy ze sobą te telefony, to byście odpowiedzieli, że chcemy być dostępni dla tych, którzy do nas dzwonią i tak samo my chcemy być dostępni dla nich, prawda? Bo jeśli ktoś do nas mówi, my mówimy, przyjedź do mnie, no ale ja nie znam drogi, jak tam do ciebie trafić, prawda? To mówimy, no tak, będziesz się zbliżał, to zadzwoń, ja ciebie pokieruję, pokażę, jak masz do mnie trafić. I czy w takiej sytuacji zostawimy telefon gdzieś? Nie. Albo czy czekamy na bardzo ważną jakąś informację dotyczącą naszej rodziny, zdrowia, pracy, to czy mamy wyłączony telefon? Chyba nie. Nosimy go i trzymamy i patrzymy, czy faktycznie mamy sieć, czy faktycznie ktoś do nas zaraz zadzwoni. Niektórzy to aż są może za mocno uwiązani do tych telefonów obecnie. Kiedyś na naszych spotkaniach młodzieżowych śpiewaliśmy taką pieśń: czytaj Biblię, módl się co dzień. To chyba od szkółki, chyba każdy z nas zna, prawda? Módl się co dzień, jeśli wzrastać chcesz. Nie? I myślę, że Bóg pragnie, abyśmy utrzymywali kontakt z Nim, a ten kontakt jest możliwy przez modlitwę i czytanie Słowa Bożego. Codzienną modlitwę i codzienne czytanie i rozważanie Jego Słowa. Ponieważ przez Słowo Boże Bóg chce przekazać nam dobrą wiadomość i pokierować naszym życiem. Jest to, możemy powiedzieć, list Boga skierowany do nas. Już można powiedzieć, my wszyscy, którzy to widzę, praktycznie poznawaliśmy Słowo Boże od szkółki niedzielnej. Uczymy się na pamięć wersetów. Ci, którzy nawrócili się w rodzinach wierzących, uczęszczali na szkółki niedzielne, pisaliśmy, wklejaliśmy do zeszytów, uczyliśmy się na pamięć, a ci, którzy nawrócili się w wieku dorosłym, to też mają pragnienie, aby uczyć się na pamięć. Uczyć się na pamięć Słowa Bożego. W psalmie czytamy, w psalmie pierwszym, chyba każdy z nas zna, psalm pierwszy. Mówi on o czym? Że szczęśliwy jest mąż, który nie idzie za radą bezbożnych, ani nie stoi na drodze grzeszników i nie zasiada w gronie szyderców, lecz ma upodobanie w zakonie Pana. A dalej? I rozważa go dniem i nocą. Kolejny tekst, który też jest bardzo znany i mi się wrył od szkółki niedzielnej. Ciocia Danusia pilnowała, żebyśmy się uczyli. Niechaj nie oddala się księga tego zakonu od twoich ust, ale rozmyślaj o niej, również napisane, prawda? We dnie i w nocy, aby ściśle czynić to, co jest w niej napisane. Bo wtedy poszczęści się twojej drodze i wtedy będzie ci się powodziło. Ale mamy też na kartach Biblii przykłady ludzi, którzy nie byli posłuszni Słowu Bożemu. Nie wykonywali tego, co Bóg im powiedział. I takim przykładem jest Saul. Jego historia jest opisana w pierwszej księdze Samuela w 15 rozdziale. A chodziło o to, że przyszedł Samuel do Saula i powiedział mu takie słowa. Tak mówi Pan zastępów. Chcę pomścić to, co uczynił Amalek Izraelowi, stając mu na drodze, gdy wychodził z Egiptu. Idź teraz i pobij Amaleka i wytęp jako obłożonego klątwą jego i wszystko, co do niego należy. Nie lituj się nad nim, ale wytrać mężczyznę i kobietę, dziecię, niemowlę, wołu i owcę, wielbłąda i osła. Dalej czytamy, że i poszedł i pobił Saul. Lecz dalej, że Saul, czytamy, lud oszczędził Agaga i to, co było najlepsze wśród owiec i bydła, najtłustsze okazy i jagnięta i wszystko to, co było wartościowe. No i kiedy zdenerwowany Samuel przyszedł do Saula, to ten z radością go wita i mówi: bądź błogosławiony, wypełniłem rozkaz Pana. A Samuel go pyta: a co to za byczenie owiec, które dochodzi do moich usz? I ryk bydła, który słyszę. Jakbyśmy określili wykonanie tego zadania przez Saula? Czy wykonał go w 100%? Może w 80%? W 50%? Jasne. Może go nie wykonał wcale? Ja tak właśnie myślę też, że Saul nie wykonał tego polecenia i mimo, że miał dobre zamiary, bo potem się tłumaczył, bo to no, te bydło może bym złożył Bogu w ofierze, nie? Ale Samuel odpowiada: czy takie ma Pan upodobanie w całopaleniach i rzeźnych ofiarach, co w posłuszeństwie dla głosu Pana? Oto posłuszeństwo lepsze jest niż ofiara, a uważne słuchanie lepsze niż tłuszcz barani. Gdyż nieposłuszeństwo jest takim samym grzechem, jak czary i tak dalej czytamy. I dalej historia zapisana jest w pierwszej księdze Kronik. Czytamy, że zginął Saul z powodu swojej niewierności, której dopuścił się wobec Pana, wbrew słowu Pana, którego nie przestrzegał. Którego nie przestrzegał. Wiosną tego roku chyba na ekrany naszych kin miał wejść, już wszedł, nie wiem, film Wielkie Kłamstewka. Nie kłamstwa, tylko kłamstewka. Czyli coś takiego małego. I akcja toczy się w bajkowym krajobrazie Kalifornii, gdzie bohaterowie tego filmu, którzy plotkują, którzy na potęgę kłamią w sprawach błahych, dużych, większych i bez skrupułów planują jakieś odwety na swoich krzywdzicielach. I czy rzeczywiście wszyscy tak łatwo ulegamy pokusie mijania się z prawdą? Bo ktoś kiedyś powiedział, że kłamstwo jest chlebem powszednim nawet dla świętoszków. I znalazłem takie badania, które zostały przeprowadzone przez ludzi mądrych, uczonych w Polsce i za granicą. I wynika z nich, że aż 61% komunikatów naszych wymienianych w codziennych rozmowach to mijanie się z prawdą. A 61% komunikatów, które są wymieniane wśród ludzi codziennie, mija się z prawdą. A do tego też zaliczają się, oni zaliczyli tak zwane kłamstewka grzecznościowe. Czyli takie składanie obietnic bez pokrycia albo przemilczanie faktów. I naukowcy zgadzają się z tezą, że średnio ludzie kłamią 2 razy dziennie. I twierdzą ci naukowcy, że ludzie wypracowali wiele schematów, które pomagają wytłumaczyć, dlaczego kłamiemy. I naukowcy zbadali motywy, jakimi ludzie wyjaśniają swoje motywy kłamstwa. I wybrano do tego testu 28 mężczyzn i 55 kobiet. Nie wiem, dlaczego aż tak dużo, drugi tyle. Czy kobiety więcej kłamią, czy mniej, nie wiem. W wieku od 18 do 64 lat do prowadzenia dzienniczków rozmów i zapisywanie mijania się z prawdą w 4 dziedzinach kłamstw. Czyli pierwsza dziedzina, którą oni sprawdzili, to była dziedzina egoistyczna. Czyli ludzie kłamią dla własnej korzyści. Czyli jakby można powiedzieć, no swoje zdolności w pracy, mówią, ja to potrafię zrobić, ja jestem zdolny, ja to zrobię, a w rzeczywistości tak nie jest. Z tego mamy jakieś korzyści, tak? Bo jeśli powiemy, że no, jestem inżynierem, a nim nie jestem, to dostanę większą wypłatę na przykład, tak? Drugą dziedziną kłamstw to jest samoobrona. Czyli ktoś mnie oczernia, więc się bronię. Trzecia dziedzina to jest chronienia innych. No nie chcę zranić, mówimy, swoją szczerością, więc bo ktoś, jeśli ktoś pyta ciebie o radę, mając problem w swoim życiu i zamiast powiedzieć, no faktycznie, to ty zawiniłeś, to w twoim życiu jest grzech, ty źle zrobiłeś, to tak mijamy się z prawdą. Mówię, no nie, no faktycznie ty zostałeś skrzywdzony, nie? Boimy się powiedzieć czasami prawdę, żeby tej osoby nie obrazić. I czwarta dziedzina to, żeby kłamiemy, żeby sprawić komuś przyjemność. Ale ty pięknie wyglądasz. Jaka piękna sukienkę masz. A w myślach mówimy, no jak to pasuje? Przecież te kolory w ogóle nie pasują. Prawda? Czyli kłamiemy po to, aby komuś sprawić przyjemność. I te dwa ostatnie rodzaje kłamstw, czyli chronienia innych i sprawiania komuś przyjemności, ludzie bardziej akceptuje i rzadziej oceniany jest jako niemoralne. Natomiast w tych pierwszych dwóch dziedzinach, czyli egoistyczna i samoobrona, to kłamiemy, ponieważ boimy się gniewu, odwetu od strony osoby okłamywanej. Ale i tak to nas nie rusza i dalej ludzie kłamią. Ale chciałbym, abyśmy wrócili do Słowa Bożego, do listów świętego Piotra, ponieważ ostatnio bardzo je polubiłem i czytałem. I no, można powiedzieć, przez dwa tygodnie tylko listy Piotra czytałem, ponieważ są bardzo prosto napisane. W bardzo zrozumiały sposób. Nie ma tam za wiele teologii, na którą możemy się tam zgłębiać, ale to, co pisze Piotr, do ludzi, którzy są rozproszeni, są to słowa w prosty sposób dla nas zrozumiałe. Listy Piotra są skierowane właśnie do wierzących, rozproszonych po całym ówczesnym świecie. Czytaliśmy na początku do Azji Mniejszej, Pontu, Galacji, Kapadocji, Bitynii, którzy zmagali się z wielkimi prześladowaniami. Piotr, myślę, doskonale wiedział, co to znaczy doświadczyć prześladowań, ponieważ czytamy, że on był bity, był zastraszany, karany, więziony za głoszenie Słowa Bożego. Wiedział, ile trzeba znieść, aby nie popaść w zgorzknienie. Nie stracić nadziei, żyć w wiarą i w posłuszeństwie, prowadząc cały czas zwycięskie życie. Mimo tych prześladowań, mimo cierpień, on cały czas był wierny Bogu. I Piotr zdawał sobie sprawę, że do kościołów dociera fałszywa nauka i nawołuje chrześcijan, aby wzrastali i umacniali się w wierze. I wiele wątków, które czytamy właśnie w listach Piotra, są bardzo bliskie sobie, ale myślę, że dlatego, że to pokazuje ważność tego, co chciał nam przekazać apostoł Piotr. W pierwszym Piotra czytamy takie słowa, czytam jeszcze raz, pierwsze dwa wersety. Piotr, apostoł Jezusa Chrystusa, do wychodźców rozproszonych po Poncie, Galacji, Kapadocji, Azji i Bityni, wybranych według powziętego z góry postanowienia Boga, Ojca, poświęconych przez Ducha ku posłuszeństwu i pokropieniu krwią Jezusa Chrystusa, łaska i pokój niech wam się rozmnożą. Napisane jest, jesteśmy ludem wybranym. Są to słowa pocieszenia, otuchy. To chyba największy przywilej być wybranym przez Boga. I słowo, które to określa, eklektos, określa coś wybranego w szczególny sposób. Określa tak, jak to miało być wybrany specjalny owoc. Przedmiot wybrany ze względu na swoje właściwości. wybrany. I my mamy właśnie zaszczyt należeć do ludzi specjalnie wybranych przez Boga. Co z tym się wiąże? Wiąże się odpowiedzialność nasza. Ponieważ Bóg zawsze wybiera do służby i zaszczytem człowieka jest jego użyteczność w tej służbie. Luther napisał: jestem przekonany, że o własnych siłach nie mogę uwierzyć w Jezusa Chrystusa jako Pana lub przyjść do Niego, ponieważ to Duch Święty jest istotnym czynnikiem naszego życia chrześcijańskiego. To, co mówił pastor w niedzielę ostatnio, nie wiem, czy pamiętamy. Ponieważ to Duch Święty budzi pierwszą tęsknotę do Boga, Jego dobrocią. To Duch Święty przekonuje nas o grzechu. Przez to prowadzi nas pod krzyż, gdzie następuje przebaczenie grzechów. Obdarza nas zaletami, którymi, jak czytamy w Biblii, są owocami Ducha Świętego. To Duch Święty przekonuje nas o grzechu. To Duch Święty przekonuje nas o panowaniu Jezusa Chrystusa. Czyli początek naszego życia z Bogiem, środek i śmierć są życiem i dziełem Ducha Świętego. Paweł w liście do Galacjan mówi takie słowa, że jeśli według Ducha żyjemy, według Ducha tak postępujmy. Czyli można nie postępować według Ducha, tak? Można. A do Efezjan Paweł pisze, abyśmy nie zasmucali Ducha Świętego. Czyli można postępować, nie postępować według Ducha i można go też zasmucać. Pamiętamy tą szklankę, która stała i pastor przykład napełnieniem Ducha Świętego, prawda? To tak samo jakbyśmy tą szklankę wypili i byli tym napełnieni tym Duchem Świętym, prawda? Obrazowo to mówię. Albo tą tabletkę wrzucili do jeziora i spróbowali napełnić szklankę wodą z jeziora. Czy będziemy napełnieni Duchem Świętym? Możemy wiedzieć dużo o Bogu, dużo o Duchu Świętym, ale jeśli nie ma Go w naszym życiu, to nic nie znaczy. I czytamy w tych pierwszych wersetach, zostaliśmy wybrani ku posłuszeństwu i pokropieniu krwią Jezusa Chrystusa. Jesteśmy do tego wybrani. Co to znaczy? W Starym Testamencie pokropienie krwią odbywało się w pewnych sytuacjach i być może Piotr miał to na uwadze. Mam takie trzy przykłady, wybrałem. Jeden przykład to jest z II Księgi Mojżeszowej, gdzie jest opisany rytuał wyświęcenia Arona i jego synów na kapłanów, na ludzi, którzy byli poświęceni służbie świątyni. Kolejnym miejscem, kiedy następowało pokropienie krwią, było, pamiętamy tą historię, kiedy Jezus uleczył trędowatych i powiedział, idźcie, ukażcie się kapłanom, tak? Oni powinni pójść, ukazać się kapłanom, kupić tam dwa ptaszki, jeden był zażynany i był kropiony krwią ołtarz i oni. I to właśnie był symbol oczyszczenia. Tak samo jak my przez ofiarę Jezusa Chrystusa, który zmarł za nas, jesteśmy oczyszczeni od grzechów. I kolejny obraz pokropienia pochodzi od momentu zawarcia przymierza między Bogiem a Izraelem. Też w II Księdze Mojżeszowej, w 24 rozdziale. I w tym przymierzu Bóg na podstawie swojej woli zbliżył się do Izraela, aby uczynić go swoim ludem i być jego Bogiem. Jednak to było uzależnione. Było uzależnione od tego, czy naród izraelski zaakceptuje warunki zawarcia przymierza. Ponieważ nieposłuszeństwo było uważane za naruszenie przymierza między Bogiem i Izraelem, wobec czego Księga Zakonu była czytana przed całym zgromadzeniem, który uroczyście przyrzekał, mówił, wszystko, co powiedział Pan, uczynimy i będziemy posłuszni. I na znak tej przysięgi, obietnicy posłuszeństwa, Mojżesz kropił ołtarz i kropił ten lud. Czyli pokropienie było oznaką posłuszeństwa. Tak więc przez ofiarę Jezusa Chrystusa zostaliśmy powołani, my jako ludzie wierzący, do nowej społeczności z Bogiem, w której dostąpiliśmy przebaczenia grzechów i oraz została złożona obietnica posłuszeństwa. Listy apostoła Piotra w dużej mierze z to listami, które przypominają nam podstawowe prawdy, z którymi my jako ludzie odrodzeni musimy kierować się w naszym codziennym życiu. W drugim liście Piotra Piotr mówi tak. Dlaczego? Dlatego zamierzam zawsze przypominać wam te sprawy, chociaż o nich wiecie i utwierdzeni jesteście w prawdzie, którą macie. Nie mówi nic nowego. Uważam zaś za rzecz słuszną, dopóki jestem w tym ciele, pobudzać was przez przypominanie. Wiedząc o tym, iż rychło trzeba mi będzie rozstać się z życiem, jak mi to zresztą Pan nasz Jezus Chrystus objawił. Dalej mówi, dołożył też starań, abyście także po moim odejściu stale to mieli w pamięci. Śpiewaliśmy, nie wiem, czy pamiętacie tę pieśń, którą śpiewaliśmy na początku. Bracie, przypomnij mi kilka słów, prawda, z Biblii. My ją znamy. Znamy bardzo dobrze. Nie mówię o zagadnieniach teologicznych, gdzie tam możemy się sprzeczać, dyskutować, ale mówię o takim naszym życiu codziennym. On mówi, abyśmy dołożyli wszelkich starań, inaczej przyłożyć się, wysilić się, włożyć to w swoją całą duszę, dać z siebie wszystko, zmobilizować się do tego, aby wypełnić nasze wiaro cnotą, czyli można powiedzieć samokontrolą, poznaniem, poznanie pobożnością, pobożność braterstwem, braterstwo miłością. My to wszystko znamy i wiemy. Ponieważ Piotr zachęca, abyśmy ciągle wspinali się z wyż, ponieważ sprawia to, że jeśli cały czas poznajemy Boga, każdego dnia, sprawia to, że im dalej zajdziemy z Chrystusem, tym dalej będziemy przygotowani do dalszej wędrówki z Nim. Ale też Piotr ostrzega w wierszu 9. Kto zaś ich nie ma, ten jest ślepy, krótkowzroczny i zapomniał, że został oczyszczony z dawniejszych swoich grzechów. Piotr ostrzega, że jeśli nie włożymy żadnego wysiłku z naszej strony, możemy być pewni, że zaczniemy ślepnąć, że zostaniemy pozbawieni światła. Że Piotr mówi, że nasze codzienne chodzenie bez Chrystusa jest chodzeniem w ciemności. A sami wiemy, jak się chodzi w ciemności. Jeśli zgasimy światło, nie znajdziemy drogi. Tak samo jest z Chrystusem. Mówi dalej, że będziemy stawać się krótkowzroczni. Ale to też może oznaczać, że będziemy mieli oczy przymrużone, zamknięte. I to nie od tego, że będzie nas raziło światło czy słońce, ale być może dlatego będziemy mieli te oczy przymrużone, bo może nie będziemy chcieli widzieć pewnych rzeczy i słyszeć tego, co dotyczy naszego życia, naszego sposobu myślenia, zachowania czy postępowania. Dlatego Piotr nam to przypomina. Dlatego, bracia, tym bardziej dołóżcie starań, aby swoje powołanie i wybranie umocnić, czyniąc to, bowiem nigdy się nie potkniecie. To jest obietnica. W ten sposób będziecie mieli szeroko otwarte wejście do wiekuistego Królestwa Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Pewnie pamiętacie, że niedawno zmarła moja mama i kiedy w paru dniach poszliśmy tam do mieszkania, zaczęliśmy przeglądać z siostrą dokumenty, chociaż były wszystko poukładane. Nie wiem, czy była już gotowa odejść z tego świata. Znaleźliśmy dwa listy. Jeden list był zaadresowany do mojej siostry, a jeden list był zaadresowany do mnie. I Nic nam mama nigdy o tym nie mówiła, o tych listach. Myśmy o tych listach nigdy nie widzieliśmy. I kiedy przeglądaliśmy te listy, znaleźliśmy dwie koperty, na której było napisane: przeczytasz po mojej śmierci. No, troszkę emocje biorą. Tak jak kochająca mama pisała, że dużo się modliła o nas, za nasze dzieci, wnuki, ale też przypomina, aby był wierny Bogu. Ja i mój dom. Pisze też, że błogosławiony jest mąż, który polega na Panu, którego ufnością jest Pan. I w takim podobnym stylu. I kończąc ten list, bo był pisany od 2011 roku, ostatni wpis był 2012, więc przypuszczam, że mama już spodziewała się, że choroba może się tak posunąć, że nie będzie w stanie dalej pisać. I kończyła ten list: abym nie dał się zwyciężać złu, ale abym zło dobrem zwyciężał. Przypominała. Nawet już jej nie było. Chociaż za życia również przypominała i mówiła, abyśmy postępowali według Słowa Bożego. Bo do czego ma służyć przypominanie Słowa Bożego? W 2 Piotra 3,14 czytamy: starajcie się, abyście znalezieni zostali przed Nim bez skazy i bez nagany. W innym wersecie czytamy, Piotr pisze, jest to już drugi list, który pisze, a chcę przez przypominanie utrzymać w czujności prawy umysł wasz. Piotr wierzył w wartość przypominania. I myślę, że tych słów, które przeczytałem w liście, chyba nigdy nie zapomnę. Chyba pragnieniem również Piotra również było to, żeby te listy, do których on pisał, do tych ludzi, również były zawsze świeże w pamięci. Tak jak my czasami powtarzamy naszym dzieciom, aby zrobiły to czy tamto, bo wiemy, że to dla nich to będzie dobre. One po swojemu czasami postępują, ale my powtarzamy, mając nadzieję, że nas posłuchają. Apostoł Paweł w liście do Tymoteusza 3,16, takie znane słowa. Całe pismo przez Boga jest natchnione, czyli niepodważalne. Nie możemy sobie dodawać, ujmować, tłumaczyć, jak my sobie sami chcemy. I pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów. Ale nie tylko do wykrywania błędów, bo dalej czytamy, do poprawy. Pokazuje nam drogę, jak wyjść z błędu, który popełniliśmy. Do wychowywania sprawiedliwości. I to wszystko w celu, abyśmy byli doskonali do wszelkiego dobrego dzieła przygotowani. Chleb, który my jemy, ten fizyczny, który jemy codziennie, każdego poranka, nigdy nam się nie znudzi. Gdybyśmy jedli kiełbasę o poranku, w obiad, w kolację, to pewnie nam by się znudziło po paru dniach. Ale chleb, który spożywamy, nigdy nam się nie nudzi. Chociaż go spożywamy codziennie, to tak samo Słowo Boże, prawdy chrześcijańskie, które czytamy na kartach naszych Biblii, powinny być stale powtarzane, nieodsuwane, niezmieniane, ale wykonywane. On przypomina, aby utrzymać w czujności prawe umysły wasze. Słowo prawe albo czyste ma dwa znaczenia. Może oznaczać ziarno, które jest oczyszczone, jest doskonałe, nie ma żadnych plew. A drugie znaczenie jest to znaczenie skierowane do ludzi, których umysły nie są brudne w znaczeniu duchowym. Piotr jakby chciał powiedzieć, jesteście wspaniałymi ludźmi, jeśli będziecie tego przestrzegać. Jeśli o tym będziecie pamiętać. abyście pamiętali na słowa, jakie poprzednio wypowiedzieli święci i prorocy i na przekazanie Pana i Zbawiciela podane przez apostołów wasz. Przypominanie sprawia, że my będziemy przygotowani. I wiedząc o tym wcześniej, czytamy, miejcie się na baczności, abyśmy nie byli zwiedzeni przez błędy ludzi nieprawych. Nie dali się wyprzeć z naszego przekonania. Proste słowa. Proste słowa, które każdy z nas może zastosować w swoim życiu. I my jako ludzie odrodzeni wiemy i znamy drogę, którą mamy iść i dokąd ona prowadzi, ale też znamy drogę, złą drogą i koniec tej drogi. Znamy podstawy życia z Chrystusem i one powinny być bardzo mocno zakorzenione w naszym życiu, ugruntowane. I nic nie może tego zmienić. Żadne okoliczności. Chciałbym zakończyć słowami również apostoła Piotra, dlatego bracia, dodaje siostry, tym bardziej dołóżcie starań, dajcie z siebie wszystko, aby swoje powołanie i wybranie umocnić. Czyniąc to bowiem, nigdy się nie potkniecie. Amen.